Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, witam w piątym odcinku cytowanego przeze mnie fundamentalnego tekstu pana profesora Gawlikowskiego Odmienność cywilizacji. Cytuję. Rozwój cywilizacji chińskiej innymi szedł drogami i był o wiele bardziej skomplikowany. U jej początków, za panowania dynastii Shang, strasznie dawno, to jest XVIII wiek przed naszą erą, XVIII wiek przed naszą erą, do XI wieku przed naszą erą zapewne, i Czu Zachodniej, od XI wieku przed naszą erą do 771 roku naszej ery, a nawet jeszcze później, czyli wcześniej w naszym kierunku, cnoty wojenne ceniono wysoko i prowadzono pod boje. Jednak na ile można sądzić ze szczupłych zachowanych zapisów, arystokraci wojownicy tej prochińskiej, protochińskiej epoki nie nadawali wojnom tak wysokiej rangi jak elity indoeuropejskie i Bliskiego Wschodu. Przynajmniej do epoki wiosen i jesieni 772 przed naszą erą do 476 naszej ery, czyli okresu, w którym żył Konfucjusz. Kiedy to Chiny rozpadły się na wiele państw, niejako w opozycji do polityki wojen i podbojów, rozwinął się nurt apoteozy pokoju i potępienia wojny. Apoteozy pokoju i potępienia wojny. Militarystyczne nastawienie triumfowało tylko w niektórych państwach, a swoje apogeum osiągnęło w zachodnim państwie Chin, w dużej części zamieszkałym przez ludy prototureckie, gdzie całą organizację społeczeństwa i państwa przebudowano na potrzeby wojen zaborczych. Doktrynę państwa opartego na wojnie i podbojach głosili legaliści, których koncepcje w państwie tym realizowane umożliwiły zjednoczenie całych Chin. Jednakże nawet legaliści nagłosili apoteozy wojny porównywalnej z Grecją czy z Rzymem. W 221 roku, przed naszą erą, władca tego państwa podbił ostatnie z państw chińskich oraz sino-barbarzyńskich i ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Qin. To był Qinxi Huangdi i rządził w latach 221-210 przed naszą erą. W ten sposób totalitarna dyktatura oparta na wojowaniu oponowała choć tylko na krótko całe Chiny i określiła ich kształt terytorialny. Jednakże nurt apoteozy pokoju, harmonii, zgody, a potępienie wojen i wojowniczości, rozwijając się od przełomu VI i V wieku przed naszą erą, to jest to od epoki Konfucjusza, tak jak powiedziałem przed chwilą. Mistrz Kong żył w latach 551-479 przed naszą erą, który odgrywał kluczową rolę w formowaniu pokojowej orientacji Chin, zwyciężył już niedługo po upadku dynastii Qin, która rządziła w latach 221-207 przed naszą erą. Konfucjanizm stał się w rezultacie od II wieku przed naszą erą oficjalną ideologią cesarstwa na ponad 2000 lat. Legalizm nas potępiono, choć nieraz wykorzystywano elementy związane z technikami zarządzania. Tak w epoce Han, czyli kolejna dynastia Hanów, 206 przed naszą erą, 220 naszej ery, w procesach integracji rozmaitych tradycji etnicznych i intelektualnych uformowała się ostatecznie cywilizacja chińska oparta na apoteozie harmonii, a dopuszczająca walkę tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Wojna i wszelka walka zostały potępione jako przynależne do świata zwierzęcego i stanu dzikości, gdyż człowieczeństwo miało, według myślicieli chińskich, opierać się na zasadach współpracy i zgody, które stały się wyznacznikami cywilizacji z dużego C, cywilizacji chińskiej. Od epoki Han Cesarstwo wprawdzie rozpadało się kilkakrotnie i podlegało najazdom ludów barbarzyńskich. Największymi z nich były podbój mongolski, XII-XIII wiek, i mandżurski w XVII wieku, lecz podnosiło się zawsze z upadku, propagując niezmiennie swoją filozofię pokoju oraz zgody. Do wartości tych odwoływała się polityka dominacji Chin w świecie wschodnioazjatyckim i stałe dążenie do ustanowienia tam Pax Sinica. Buddyzm, który rozpowszechnić się zaczął w Chinach w początkach naszej ery, dodatkowo jeszcze umacniał tę orientację. Wspomniane powyżej, a inwazje barbarzyńców z północy, zwłaszcza ludów koczowniczych, wprowadzały oczywiście do kultury chińskiej elementy tradycji wojowników stepowych z apoteozą ducha bojowego, sprawności fizycznej czy samej walki. Zazwyczaj jednak wpływ ten był krótkotrwały i ograniczony terytorialnie. Niewątpliwie najbardziej znaczące w tej sferze było ustanowienie mandżurskiej dynastii Qing w podwoju Chin w 1644 roku. Zdobywcy, którzy stali się uprzywilejowaną klasą rządzącą, zorganizowani byli zupełnie inaczej niż osiadła rolnicza i miejska ludność Chin. Podzieleni oni byli na 8 chorągwi, które składały się z niru, czyli oddziałów, których podstawą były zazwyczaj klany, dzielące się z kolei na rodziny. Zgodnie z tradycjami koczowników stepowych, ludów zorganizowani, oni byli nie w jednostki terytorialne, lecz ludnościowe, w cudzysłowie, typu parawojskowego. Do oddziałów i chorągwi przynależały całe grupy społeczne z rodzinami i dziećmi przemieszczającymi się z miejsca na miejsce. Służba wojskowa była więc ważną częścią życia społecznego, określała prestiż i hierarchia, cnoty wojskowe cenione wyżej niż cywilne. Chociaż cesarze z tej dynastii promowali kultywowanie do pewnego stopnia tradycyjnych walorów mandżurów, to jednak przejęcie przez nich ideologii konfucjańskiej i dość szybko postępująca sinizacja zdobywców prowadziły nieuchronnie do deprecjacji cnót i umiejętności wojskowych, a prymatu umiejętności i funkcji cywilnych. I tutaj odnośnik numer 23, pozwolę sobie przeczytać. Procesy te ułatwiały niewątpliwie obecność wśród chorągwianych licznych Chińczyków. Wraz z podbojami oraz obok chorągwi mandżurskich utworzono paralelne chorągwie mongolskie i chińskie, tak zwanych nowych mandżurów z wcześniej podbitej ludności chińskiej. Do starych mandżurów zaliczano również inne ludy zamieszkujące Chiny północno-wschodnie. Tak więc uprzywilejowana panująca warstwa chorągwianych, nazywana potocznie mandżurami, zorganizowana w 8 chorągwi z ich podziałami narodowymi, tylko w części była mandżurska. To był odnośnik do końca tego zdania. Rządy mandżurskie, cytuję dalej, choć wydawały się nadal zmilitaryzowane, nie doprowadziły zatem do zasadniczej rewizji tradycyjnego potępiania wojen, choć niewątpliwie wprowadziły pewne elementy sprzeczne z konfucjańskimi tradycjami, a cesarze tej dynastii dosyć chętnie prowadzili kampanie wojenne i podboje. Cywilizacja chińska, mimo pewnych załamań i wahań, przyjmowała zatem inną od zachodniej opcję. Dwukropek. Ograniczenia przemocy i walki, w życiu społecznym i politycznym. A rezultaty tego były widoczne bardziej w polityce wewnętrznej i stosunkach społecznych, a mniej w polityce międzynarodowej. Choć nastawienie to nie zlikwidowało wojen, które często toczono lub wpływały one na ich charakter i skalę. Lecz wpływały one na ich charakter i skalę. Poza okresami rozbicia kraju, kiedy rozdarty on był wojnami, cesarstwo częściej toczyło wojny obronne niż zaborcze. Nie dotyczy to oczywiście okresu panowania mongolskiej dynastii Yuan w okresie 1271 czy 1368 oraz mandżurskiej właśnie Qingów 1644-911. Ponadto apoteoza harmonii głęboko modyfikowała dynamikę walk i ich formy, dostosowując je do wymogów kulturowych. Na przykład sukcesy osiągnąć chciano głównie środkami politycznymi, przy pomocy forteli i chytrych manipulacji, nie zaś siłą zbrojną. Politycy chińscy, wiedząc już od starożytności, iż wszelkie podboje są groźne, przede wszystkim dla zwycięzcy, nie szli drogą Aleksandra Wielkiego i innych zachodnich zdobywców, takich jak wielcy kolonizatorzy Napoleon, Hitler czy Stalin. I to było prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn przetrwania Chin. Jako jedynego wielkiego państwa starożytności, podczas gdy imperia blisko wschodnich i europejskich zdobywców rozsypywało się jedno po drugim, jak domki z kart, a po ich dawnych stolicach nierzadko tylko hula wiatr. Agrarna cywilizacja chińska okazała się wprawdzie najtrwalszą ze wszystkich starożytnych ze względu na mechanizmy przez nią wypracowane, z zasadami zachowania harmonii na czele, jednakże zapłaciła za to wysoką cenę. Jak pisze Eberhard, ogromna stabilność chińskiego społeczeństwa mandaryńskiego była głównym czynnikiem, który zapobiegał dezintegracji cywilizacji chińskiej i umożliwił istotniejsze sukcesy obcym zdobywcom, którzy uzyskiwali niejednokrotnie władzę nad Chinami. Jednocześnie zahamowała ona zmiany i wykluczała rozwój nowoczesnej nauki i głównego instrumentu. Wspomniana tu koncepcja społeczeństwa mandaryńskiego wywołała rozmaite polemiki, a monumentalne dzieło Josepha Nithama Nauka i cywilizacja w Chinach ukazało ogromny dorobek naukowy i technologiczny tego państwa. Proszę Państwa, zatrzymam się tutaj nad tym dziełem wielkiego Anglika Josepha Nithama, Nauka i cywilizacja w Chinach. I tutaj pan profesor pisze Joseph Nitham, Science and Civilization China, tom pierwszy, Cambridge University Press, rok 54, w związku z rozrastaniem się projektu i coraz większą objętością kolejnych tomów tematycznych, zaczęto je dzielić na części, wydawane jako oddzielne woluminy, jakich ukazało się dotychczas około 30, a praca jeszcze nie jest skończona. Mimo śmierci samego Nithama, jest ona kontynuowana w instytucie jego imienia. Mam przed sobą, moi Państwo, książkę, która jest jakby takim kompendium tamtej wielkiego zbioru Science and Civilization in China. Mam książkę Geniusz Chin pana Roberta Temple, która, jak powiedziałem, jest taką bardzo, bardzo zwięzłym kompendium tamtego wielkiego dzieła, które ma kilkadziesiąt tomów. I teraz jakby wracam do tekstu głównego. Jednakże Eberhard dostrzegł chyba trafnie, że była to niejako cywilizacja skazana na trwanie, mimo rozmaitych przemian zachodzących wewnątrz niej, a nawet dokonywanych wynalazków i odkryć. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz przerwać tą część. Zapraszam Państwa do części następnej. Myślę, że ich będzie naprawdę sporo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.